Pamiętacie, o czym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu? No, przypomnienie. Powtórka. Co, o czym było poprzednie spotkanie? To, co ja mówiłem. O czym mówiłem ja? No, kto pamięta temat tego, co ja mówiłem? Śmiało. Musimy ciągle to sobie powtarzać, przypominać, wiecie, bo to... Mówiłem na temat duchowości ewangelizacji. No, duchowości ewangelizacji. I mówiłem o takich trzech punktach. Trzy punkty były. Że ewangelizacja jest jaka? Duchowość. Chrystocentryczna, potem? Nie, nie. Tak. Tak. Właściwie najpierw pneumatologiczna, a potem eklezjologiczna, tak. Albo odwrotnie, no tak. Właściwie najpierw wspólnotowy wymiar, najpierw właściwie chrystocentryczny wymiar. To znaczy, że w centrum ewangelizacji jest Jezus Chrystus. Głosimy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I ewangelizacja prowadzi do spotkania z Jezusem. Do spotkania z Jezusem. A więc nie wchodzimy w jakieś takie szczegóły typu na przykład prymat papieża, jedność chrześcijan albo która religia jest prawdziwa. Nie nawet na tematy maryjne, powiedzmy dogmatu o niepokalanym poczęciu. To wszystko jest ważne, ale nie nauczamy o objawieniach fatimskich, tylko nauczamy Jezusa o Jezusie Chrystusie. O Bożej miłości, o zbawieniu. Chodzi o to, żeby ludzie spotkali Jezusa Chrystusa i oddali Mu swoje życie. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, żeby oddali Mu swoje życie. Uznali Go za Pana i Zbawiciela. I ten rys chrystocentryczny musi być w nas. Musimy my sami być ludźmi, dla których Jezus jest w centrum. Jezus jest w centrum w naszym życiu, nie? To jest bardzo ważne, bardzo istotne, podstawowe. Drugi wymiar to jest wymiar wspólnotowy, że nie jesteśmy sami, nie, to nie jest jakaś prywatna sprawa, ewangelizacja, ale że to ewangelizuje Kościół, wspólnota i że my współpracujemy ze sobą, mamy różne charyzmaty, dary i one są potrzebne w ewangelizacji, aby po prostu współtworzyć pewną rzeczywistość. Zespołem ewangelizujemy. Dzisiaj będziemy tworzyli zespoły ewangelizacyjne. I wreszcie pneumatologiczny wymiar, to znaczy Duch Święty odgrywa bardzo ważną rolę w ewangelizacji i charyzmaty. I musimy być otwarci na Ducha Świętego, on nas poprowadzi. Więc to są taka powtórka trochę z poprzedniego spotkania. A teraz przejdziemy taki temat modlitwa i moc Ducha Świętego w procesie ewangelizacji. Zaczynamy tak jakby od początku, czyli od tego, że po prostu, że no trzeba się modlić po prostu. Nie ma co. Nie ma co. Ewangelizacja nie jest jakąś akcją, nie jest pewną techniką, chociaż używamy pewnych... Uczymy się pewnych technik, sposobów ewangelizacji. Ewangelizacja może być akcją, ale to nie jest akcja. To jest działanie Ducha Świętego, który działa przez nas. A my, gdy modlimy się, otwieramy się na Ducha Świętego i Duch Święty się nami posługuje. Ale także Duch Święty otwiera serca ludzi, którym my głosimy Chrystusa. I dlatego to jest bardzo ważne, że ewangelizacja musi być omodlona. A wręcz my musimy być ludźmi modlitwy. Musimy być ludźmi modlitwy, bo inaczej to będziemy chcieli coś robić, no taki fajny pomysł, a tymczasem ewangelizacja się rodzi z modlitwy. Rodzi z modlitwy. I to jest bardzo ważna sprawa. Ten tekst Ojca Świętego, Pawła VI z Ewangelii Nuncjandi przytoczę, bo to jest taki tekst, na który się powołujemy, 75 punkt. Czytamy tam takie słowa. Techniczne środki ewangelizacji są dobre, ale choćby były absolutnie doskonałe, nie zastąpią tchnienia ducha. Również najlepsze przygotowanie głosiciela nie da wyniku bez niego. i żadna wymowa nie zdoła poruszyć człowieka bez jego tchnienia. Ponadto zdobycze socjologii i psychologii, choć gruntowne, bez niego okazują się daremne. Czyli oczywiście muszą być te środki różne, potrzebne są, ale musi przede wszystkim Duch Święty. Duch Święty. I my, gdy wielbimy Pana, Duch Święty wstępuje na nas i daje nam natchnienie, daje nam zdolność do głoszenia Jezusa skutecznie, ale także otwiera serca ludzi, którym głosimy Chrystusa. Zawsze, gdy podejmuję się jakiejś ewangelizacji, to modlę się, czy mam się podjąć tej ewangelizacji. I modlę się, aby Duch Święty działał przeze mnie, czy przez zespół, który ja mam. Proszę też innych o modlitwę. Wysyłam jakieś wiadomości gdzieś tu, tam, do różnych klasztorów. Musi być taka cała armia ludzi, którzy modlą się, gdy ja głoszę Chrystusa. I rzeczywiście tak jest, tak jest. To jest bardzo ważne. Pamiętam kiedyś tutaj niedaleko w kościele sąsiednim Matki Bożej Królowej Świata mieliśmy taką ewangelizację Woda Życia, cały zespół, ja też. No, głosiliśmy dla takich bardzo trudnych uczniów, trudna szkoła. I po prostu wyszliśmy tam, jakoś tak coś tam mówimy, grupki chyba, czy coś takiego, no. Pierwszego dnia świetnie, jakoś tacy potulni, tacy otwarci, tacy jacyś, no, jak nie ta szkoła w ogóle. Jacyś tacy, no po prostu idzie to nam świetnie. Drugiego dnia też. Dopiero trzeciego dnia się okazało, o co tu chodzi. Mianowicie, gdy była msza święta trzeciego dnia, przyszła do mnie taka starsza pani i mówi: proszę księdza, my chcemy też do komunii przystąpić. My jesteśmy cały czas na chórze i modlimy się tam, cała wspólnota. Oni byli ukryci na chórze, rozumiecie, przez te dwa dni poprzednie i trzeciego dnia ujawnili się, że chcą do komunii przystąpić, a będzie msza tutaj na zakończenie rekolekcji. I co oni siedzieli na chórze i modlili się o Ducha Świętego na te rekolekcje, a my mieliśmy otwartych ludzi po prostu. I to, więc to jest coś takiego, że przecież kurs Alfa, jak tutaj się odbywa, to jest grupa gdzie indziej, w innej sali jest, i modlą się, prawda, za kurs Alfa. To jest bardzo, bardzo ważne w ewangelizacji. Modlitwa jest najważniejsza, można powiedzieć. I chciałbym to wam uprzytomnić. W procesie ewangelizacji, który mamy, że tak powiem, w ramach ewangelizacji komórkowej Oikos, modlitwa jest podstawą. Modlisz się za swoje Oikos. Modlisz się za swoje Oikos, za ludzi, którzy są w twoim środowisku. I ta modlitwa musi być bardzo wytrwała, długofalowa, a właściwie nigdy nie możesz przestać się modlić. Nie możesz przestać się modlić. Mamy tutaj taką animatorkę w naszym gronie, nie widzę jej dzisiaj tutaj, ale ona jest, która mieszkała, już teraz nie mieszka, bo już skończyła studia, ale mieszkała w Żwirku i słuchajcie, przez 2 lata mieszkała z jedną dziewczyną z naszej wspólnoty, która była w naszej wspólnocie, a ona nie była akurat. No i po prostu 2 lata trwał proces modlitwy, samej modlitwy. Dopiero po 2 latach ta dziewczyna przyszła do nas. Dzisiaj jest animatorką, ale 2 lata i ona wspomina, mówi, że mieszkałam tutaj w akademiku, razem mieszkałyśmy i ona chodziła na spotkania, a po prostu, a ja nie. A ja byłam taką imprezową dziewczyną, tak. Tam mnie trochę opowiadała o sobie, że to tak tego. W końcu po 2 latach zdecydowała się przyjść na spotkanie. Przeżyła spotkanie z Jezusem, była na kursie wtedy Filip i po prostu jest we wspólnocie, jest dzisiaj animatorką. Więc nieraz to trzeba tak, no długo nieraz, a właściwie nieustannie. I ta modlitwa musimy nie być tacy niecierpliwi, bo nie widzimy nieraz owoców, a nieraz nawet może być taki owoc, że ten ktoś będzie ciebie zaczepiał, albo będzie się odnosił do ciebie jakoś niegrzecznie, czy po prostu coś będzie ci mówił, że jesteś jakiś dewot, albo po prostu sekciarz, albo ktoś tam będzie cię. To znaczy, że on, ty masz do niego odnosić się przyjaźnie, życzliwie. Nie możesz się zamykać na niego, dlatego że on ci po prostu dokucza, czy po prostu ciebie lekceważy, bo pracuje z nim, powiedzmy, czy jesteś w jednym pokoju w akademiku, czy gdzieś tam może ktoś w rodzinie, twój brat po prostu ciebie tutaj uważa, coś jej odbiło, prawda, jest w jakiejś tam wspólnocie, sekcie, nie wiadomo co ona w ogóle jest jakaś taka dziwna, może do zakonu chce pójść, tak. No więc tak nieraz takie są nieraz reakcje, to znaczy, że po prostu coś się dzieje w tym człowieku, coś się w nim dzieje. Więc nie lękajmy się i bądźmy wytrwali, bądźmy przyjaźni, z radością przyjmujmy każde, że tak powiem, nawet jakieś upokorzenie, czy po prostu jakąś obelgę, tak. Miłujmy nieprzyjaciół. Pan Jezus powiedział, miłujcie nieprzyjaciół. Niekoniecznie muszą być naszymi nieprzyjaciółmi, ale powiedzmy, no, coś tam jakoś reagują agresywnie wobec nas. Słuchajcie, ta modlitwa do Ducha Świętego, Duch Święty kapitalnie działa, bo on działa na różne sposoby. Dotyka tych ludzi i powoduje w nich jakiś, no, jakiś taki niepokój. Doświadczają pewnej pustki. Nieraz może tak zrobić, że coś się w ich życiu zawali. Na przykład, że raptem mieszkali razem, wszystko im się układało, bez żadnych zobowiązań i raptem, rozumiecie, następuje krach. Okazuje się, że on znalazł sobie inną dziewczynę, a ciebie wywala, powiedzmy, nie? No właśnie. Wszystko było tak pięknie, szczęśliwie i raptem sypie się. Więc Duch Święty tak może działać po prostu, że po prostu coś się rozwali. Nieraz to może być jakaś choroba. Dopuszcza chorobę, która po prostu jest nieraz takie zagrożenie życia. Znaczy, że Duch Święty nam zagraża w życiu, nie? Po prostu tylko jakoś są różne okoliczności, sytuacje. Ale również coś wali się w naszym myśleniu. W naszym myśleniu. Jak Duch Święty na nas działa, coś się sypie, te nasze jakieś dotychczasowe argumenty, czy jakieś coś, co było dla nas ważne, po prostu się sypie po prostu jakoś tak, no. Może też coś nas denerwować, dlatego może być agresywni wobec otoczenia, szczególnie takiego otoczenia religijnego po prostu. Możemy tak reagować. Natomiast ten Duch Święty, do którego modlimy się, na przykład nad daną osobą, również przychodzi do nas. I wiecie, daje nam nowe serce, serce sługi. Że potrafimy służyć, że potrafimy być pokorni, przyjaźni, że przezwyciężamy w sobie jakiś lęk przed odrzuceniem, i mamy coś, co nazywamy empatią, pewną taką wrażliwością na widzenie cierpienia, jakiejś krzywdy, doświadczenie czegoś, co po prostu może być trudne, że my w tym potrafimy odczuwać jakby, nie? I wyjść naprzeciw. Bo nieraz ludzie są tacy dosyć tępi, że po prostu ludzie wokół nich cierpią, a oni, a co to tam? Po prostu idzie, mam swój świat, moje sprawy się liczą tylko, a nie tam sąsiadka, która po prostu gdzieś tam, no, coś tam się zawaliło w jej życiu. Co mnie obchodzi sąsiadka, nie? Natomiast Duch Święty otwiera nas i potrafimy współodczuwać z tym kimś, kto jego życie się zawaliło. Uzdalnia nas do służby, czyli do miłości. I to jest bardzo ważne. Wiecie, jest wielka moc Ducha Świętego w naszej modlitwie. Wielka moc. Moc, która potrafi przemieniać, potrafi budować mosty, potrafi otwierać na słowo, potrafi, że tak powiem, od środka przemieniać człowieka. Są różne modlitwy. Ja wymienię to, co już tu kiedyś było mówione, mianowicie modlitwa uwielbienia. Trzeba dużo wielbić Pana. W ogóle styl naszego życia powinien być taki, powinniśmy żyć uwielbieniem. A więc to jest coś takiego, że człowiek chodzi i głowa do góry i haj, 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 tra, la, la, la. Tak. Tam zaczepiłem jedną dziewczynę, bo nie modliła się w językach. mu wziąłem jej ręce do góry, broda do góry i aj, aj, aj. Znaczy to nie jest żart wcale, ale idzie, trzeba być otwartym, trzeba na luzie tak. I ta modlitwa, nie wiem, czy się wszyscy modlicie w językach, ale powinniście się wszyscy modlić w językach, tak uważam. I trzeba się otworzyć, trzeba się otworzyć. Trzeba dużo wielbić Pana. Trzeba dużo wielbić Pana. Wszędzie, nie tylko tutaj na spotkaniu, ale na przystanku idziesz gdzieś i aj, 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 tak. To jest pewien luz, pewna wolność taka. W wolności wielbimy Pana. Uwielbienie pomaga nam rozpoznawać wielkie dzieła Boże w życiu osobistym, wspólnotowym, w stworzeniu, w każdym wydarzeniu. I można powiedzieć, w tym uwielbieniu też wyzwala się dziękczynienie, które jest modlitwą naszej wiary. Bo dziękujemy za coś konkretnego, że Bóg działa, że coś robi, jest obecny w tym wydarzeniu. Widzimy i wiara nasza rośnie. I radość jest. I taka postawa wdzięcznego usposobienia. Człowiek ma wdzięczne usposobienie, co zjednywa sobie ludzi. Jak ludzie mają wdzięczne usposobienie, to zjednywają sobie nawet jakichś nieprzyjaciół, czy takich ludzi ponuraków różnych, takich, którzy są, no, po prostu zjednywa sobie takich ludzi, nie? Tak. A to jest ważne, żebyśmy nie odpychali, a zjednywali, bo to jest ważna rzecz. Trzeba sobie zjednać i potem bach, Jezus jest Panem, tak. No. Więc uwielbienie. Następnie modlitwa słuchania Słowa Bożego. Nie powinniśmy rozstawać się z Pismem Świętym. Nie powinniśmy się rozstawać z Pismem Świętym. Powinniśmy zawsze w tej torbie nosić, dziewczyny zawsze chodzą z torbami, plecakami, one się nie rozstają, prawie śpią, więc po prostu trzeba mieć zawsze przy sobie Pismo Święte. Pierwsza rzecz, nie kosmetyki, tylko Pismo Święte. To jest najlepszy kosmetyk. O. I medytacja, kontemplacja, rozważanie Słowa Bożego, adoracja cicha też przed Najświętszym Sakramentem, a więc modlitwa słuchania, co Pan do mnie mówi. Oczywiście niekoniecznie to musi być ukierunkowana modlitwa, bo niektórzy słuchają, co Pan do mnie mówi, ale przede wszystkim od razu mówią, który ma być moim mężem? Panie, pokaż mi tego jednego, prawda? Tak? Czyli takie matrymonialne, że tak powiem, ukierunkowanie, to jest, no wiecie, potem jest dużo wątpliwości. Potem tylu można zobaczyć, prawda, przez Słowo Boże i nie wiadomo, kogo wybrać. Więc raczej należy być otwartym na rozpoznawanie obecności Pana w naszym życiu i w świecie, jak Pan działa po prostu. To jest ważne. Bóg jest Emanuelem, Bogiem z nami. I nie myśleć tylko o sobie, o tym, że koniecznie muszę mieć, mam już 27 lat, a jeszcze nie mam chłopaka, więc po prostu Panie, co? No i tak dalej, pokaż mi, tu otwiera Pismo Święte. I tak, i właściwie nie wiadomo, no jak to potem, przychodzi do mnie potem taka dziewczyna i przynosi mi 30 tekstów Pisma Świętego, które w ostatnim miesiącu dostała przez otwieranie i mówi, niech ksiądz tutaj teraz mi powie, o co chodzi w moim życiu. No, ja muszę 30 tekstów przeczytać po prostu, no tak, mówię wtedy, wiesz, celibat. No, tak, celibat. No. Więc ma być takie otwarcie, wiecie, na Pan mówi do nas, ale niekoniecznie od razu o tych sprawach, które my się męczymy. Tak. No, to jest to. I dalej modlitwa wstawiennicza. Tu modlimy się za nasze oikos, czyli środowisko, w którym żyjemy. I rozpoznajemy osoby niewierzące, zagubione. Nie osądzajmy te osoby, ale po prostu, bo to nieraz tak nawet Panu Bogu dyktujemy. Panie, patrz, on taki warchoł po prostu, no i jakiś tam, zrób coś z nim, prawda. Rąbnij go, niech uwierzy w Ciebie, niech się zmieni. Tak, to nieraz tak żony o swoich mężach po prostu tak się modlą. Ale trzeba modlić się o Ducha Świętego dla tej osoby, nie? I miejmy otwarte serce. Modlimy się też za różne areopagi świata. Nie wiem, czy wiecie, co to jest areopag, ale areopagi świata, papież Jan Paweł II pisząc w swojej adhortacji o powołaniu świeckim w Kościele, wymienia różne areopagi. Ale ja myślę, tak nawet dzisiaj na nasze środowisko polskie patrząc, to takim areopagiem mogą być środowiska, że tak powiem, dziennikarskie, czyli media. Tu trzeba modlić się o Ducha Świętego. No, myślę, że również twórcy różni tacy, którzy tworzą kulturę, artyści, jacyś tacy malarze, jacyś tacy tego, gdzie jest dużo, dużo takiej twórczości demonicznej. Dlatego też trzeba modlić się za twórców, za tych, którzy tworzą kulturę, którzy piszą coś, albo malują, albo coś. Wczoraj w telewizji włączyłem tak jakieś wiadomości i przedstawiały się jakieś takie, tacy młodzi ludzie, którzy mają jakoś, to było nazwane dziwnie, mianowicie wytwarzają jakieś ozdoby, czy jakieś takie koszulki, czy plakaty, czy jakieś takie profanujące po prostu religijność, czy chrześcijaństwo. I pokazywali tam jakieś takie przedziwne rzeczy, no takie sztuka profanująca po prostu chrześcijaństwo, wiecie. I to młodzi ludzie tacy, co z takimi jakimiś dziwnymi tutaj blachami w ustach tam, czy gdzieś w uchu, czy w nosie, ale takie specyficzne. Za tych ludzi trzeba się modlić. Bo oni prawdopodobnie są gdzieś tam umoczeni w jakiś okultyzm, w jakieś takie diabelstwo i oni w związku z tym tak to robią. Jest dużo, dużo takich ludzi. Myślę, że trzeba modlić się za polityków, bo władza, że tak powiem, demoralizuje. Jak człowiek ma władzę, to potem ulega demoralizacji. To jest ten światek taki, gdzie potem alkohol, tam różne rzeczy, oni gadają, chodzą, muszą się pokazać w telewizji, prawda, różne rzeczy mówią i oni, to jest świat, wiecie, bardzo dotknięty takimi demonami władzy. Wiecie, za nich trzeba się modlić, no naprawdę. Na pewno trzeba modlić się za oświatę, za tych, którzy, że tak powiem, chcą wychowywać albo demoralizować w ramach szkoły, że tak, no właśnie młodych ludzi. To jest areopag bardzo taki istotny. Ci, co uczą w szkole albo coś tam wiedzą więcej, to wiedzą, jak to jest. Jak szkoła, że tak powiem, jest, że tak powiem, ciągle na granicy jawnej demoralizacji właściwie. Myślę, że takim też areopagiem są w ogóle młodzi ludzie. To jest taki świat. Młodzi ludzie nam odeszli z kościoła, nie ma ich. Nawet jeżeli są, to są tak po prostu, no bo ktoś tam ich przymusi, ale jest to młodzież jest w dużej mierze zdemoralizowana, czy w ogóle stosunek do kościoła, do religii jest w nich po prostu negatywny. Myśleliśmy, że 20 lat temu, jak wprowadzimy religię do szkoły, że to będzie fantastycznie, że do wszystkich możemy dotrzeć z Ewangelią, a widzimy, co się dzieje w szkołach, że po prostu na religię chodzą 3 osoby z klasy, po prostu, a inni jeszcze ich tam gnębią za to, że oni chodzą na religię. No, jest to po prostu, rozmawialiśmy na ten temat właśnie w ramach tych rekolekcji trochę, więc i to jest w całej Polsce. Uderza się w religię, w Kościół się uderza na różne sposoby i to są areopagi, które musimy obejmować modlitwą, musimy za to się modlić nieustannie, nie tylko na spotkaniu takim naszym, gdy jesteśmy we wtorek czy teraz, ale jest coś, co się nazywa krucjata modlitwy w intencji ewangelizacji. Ja pamiętam to już od lat, kiedyś jeszcze przed rokiem 2000, jak była w 1990 roku, byłem na takich rekolekcjach w Rzymie, byli księża z całego świata i były rekolekcje poświęcone ewangelizacji. I tam właśnie nam mówiono o tym, uwrażliwiano nas i ta sława krucjaty modlitwy w intencji ewangelizacji mocno wyszła. Że po prostu krucjata to jest taka mobilizacja pewnej armii, że jest pewna armia ludzi, która po prostu modli się, krucjata różańcowa na przykład, która gdzieś tam w Polsce zdaje się, że jest, prawda, gdzieś to jakoś pewni ludzie się modlą, czy no, są różne krucjaty, jest krucjata wyzwolenia człowieka, czyli sprawa uzależnień od alkoholu, nie tylko od alkoholu. To jest armia, która podejmuje pewne działania modlitewne i nie tylko modlitewne, aby Duch Święty mógł działać. I dlatego tak myślę, że to my próbowaliśmy to zrobić przed ewangelizacją Warszawy, ale właściwie ciągle ta krucjata powinna być. Ciągle powinniśmy się modlić. Teraz podejmujemy różne ewangelizacje w najbliższym czasie, w Adwencie, i właściwie chcemy rozpocząć. Jutro, gdy będziemy w Wilanowie na tej mszy o 15, to właściwie my rozpoczniemy krucjatę modlitwy za tę parafią, żeby po prostu ta ewangelizacja jakoś przyniosła owoc, żeby po prostu się coś tam rozpoczęło. Tam są pewni ludzie, mieszkają, dużo młodych ludzi jest, młodych małżeństw albo młodych związków takich, bez może zobowiązań, nie, bo różni tam ludzie myślę, że są. I trzeba ich wesprzeć modlitwą, modlić się za nich, aby ta nasza ewangelizacja przyniosła owoc. Podsumowując, trzeba powiedzieć, że modlitwa ma wielką moc. Wielką moc. Może sami tego doświadczyliśmy już nieraz, a teraz trzeba, żebyśmy nie ustawali w modlitwie. Ona tworzy nas, buduje nas, nadaje kształt naszemu życiu i również dokonuje wielkich dzieł w świecie, w tym wymiarze ewangelizacyjnym. Więc do roboty. Bierzemy się do modlitwy w takim razie. Wstańcie.